Przechodzimy do poselstwa drugiego, dotyczącego pierwotnego stanu degradacji i odzyskiwania Kościoła. Poprosiłem, żebyśmy zaśpiewali ten właśnie hymn 823 po angielsku. Nie mamy go po polsku. Jest on w śpiewniku angielskim przed pieśnią, którą śpiewaliśmy podczas pierwszego spotkania. Kościół jest ciałem Pana. Gdy zastanawiałem się nad tym poselstwem, ciężko było znaleźć właściwy hymn. Gdy zobaczyłem ten, który znałem, ale nie za bardzo śpiewałem, naprawdę zwróciłem się do niego i czułem, że powinniśmy go zaśpiewać. 823 hymn po angielsku bardzo odpowiada hymnowi 824. Oprócz tego, że hymn 823 prawie w całości opiera się na liście do Efezjan. Powodem, dla którego wybrałem ten hymn, jest to, że czułem, że pierwsze poselstwo, którego właśnie wysłuchaliśmy, całkowicie w pełni niezbędne, byśmy mogli ujrzeć, czym jest Kościół w swojej głębokiej istocie, w głębinach Bożych, w Jego sercu, co jest ukryte w Nim przez wieki. To oznacza, że w pewnym sensie nie jest łatwo to zobaczyć. Oczywiście Pan do jakiegoś stopnia objawił to nam przez swoją łaskę i dzięki modlitwom apostołów i innych. Jesteśmy w stanie to zobaczyć. Ale ponieważ jest to coś, w pewien sposób nie jest łatwo to zobaczyć. Z tego powodu, bracia, czuję, że wszyscy nie możemy podejść do tego zagadnienia w taki luźny sposób. Słyszeliśmy o Kościele, wielu rzeczach słyszeliśmy z tych rzeczy, o których będziemy mówili w tym tygodniu, ale musimy zobaczyć dalej. Czy nie zgodzicie się ze mną? Potrzebujemy głębszego wejrzenia. Wejrzenia, które objawienia, które będzie miało nad nami, będzie nami rządziło, dotyczące Kościoła. Czuję zatem, że poselstwo pierwsze jest niezbędne, jest kluczowe. Najpierw chciałbym jeszcze powiedzieć coś takiego, żeby podążyć za tym brzemieniem z pierwszego poselstwa. Bracia, musimy mieć całkowitą jasność, że Kościół to jedyny Boży cel. Bóg nie ma żadnego innego celu. Żadnego innego celu. Nie ma niczego na swoich oczach, można powiedzieć. Tylko Kościół. Co się stało przez te 2000 lat, to stopniowe odejście, aż wreszcie pełne odejście od tych cech Bożej ekonomii, o których mówiliśmy. A także odejście od celu Bożego zamysłu, którym jest Kościół. Z tego powodu, Nie mówmy o wierzących chrześcijanach, którzy odeszli czy zostali zanieczyszczeni przez tak wiele rzeczy i ich wizja jest bez wątpienia ma miejsce wiele odstępstw. Ale mówię o tych chrześcijanach, którzy kochają Pana, którzy mają serce dla Pana, którzy stoją ze względu na obronę prawdy. Nawet ci chrześcijanie, wielu z nich przez wieki upadło, to znaczy nie ujrzało tego celu. A ponieważ nie ujrzeli tego celu, jest możliwe to, że gdy bronili pewnych rzeczy, byli używani przez Pana, by odzyskać pewne sprawy, jednocześnie z powodu braku wizji tego, że Kościół jest ostatecznym celem, że Kościół jest tą ostateczną rzeczą, że Kościół jest tym, czego rzeczywiście Bóg pragnie, albo nie ujrzeli tego, nie doszli do tego, ani albo utknęli i podkreślając rzeczy, do których Pan mógł ich wykorzystać, które bronili, które odzyskiwali. I wielokrotnie to samo w sobie stało się przeszkodą, albo wręcz niszczyło to, co Pan odzyskiwał. Musimy ujrzeć, że Bóg chce Kościoła. Podczas tego weekendu nawet nie mówimy o odzyskiwaniu prawdy. Oczywiście odzyskiwanie prawdy bardzo wiąże się z tym tematem. I nie mówimy o odzyskiwaniu życia. I oczywiście życie w pełni wiąże się z Kościołem. Nie mówimy o odzyskiwaniu jakichś praktyk objawionych przez Boga i oczywiście one są ważne, ale podczas tego szkolenia mówimy o odzyskiwaniu jednej rzeczy, ostatecznej rzeczy, odzyskiwaniu Kościoła. Prawda służy Kościołowi, życie służy Kościołowi, praktyki służą Kościołowi. Odzyskanie tych wszystkich rzeczy służy ostatecznemu odzyskiwaniu, żeby Bóg mógł zdobyć Kościół, by Chrystus mógł uzyskać ciało dla siebie. Oto w czym wróg odniósł sukces, bo położył zasłony na wierzących, zaślepił ich, dlatego musimy ujrzeć, musimy być oświeceni, by zasłona tak wielu rzeczy, nawet dobrych rzeczy, biblijnych rzeczy, ale ponieważ nie zobaczyliśmy tej ostatecznej rzeczy, weźmy za przykład Marcina Lutra, wielki reformator, który stał wytrwale, silnie, wiernie przeciwko samemu papieżowi, największej sile wtedy na świecie. Bronił tej prawdy usprawiedliwienia z wiary. To wielka rzecz odnosząca się do Bożego zbawienia. To jest niesamowity krok w Bożym dziele odzyskiwania. Ale nie zobaczył wiele na temat Kościoła. Tak naprawdę, co się stało z Kościołem, to z jednej strony spowodowało odejście czy podział w odniesieniu do Kościoła rzymskiego, rzymskokatolickiego. Ale Luther wprowadził Kościół w związek ze światem, z królestwami tego świata, z polityką, z niemieckim rządem. Dlatego Kościół ten który już nie był kościołem rzymskim, stał się tak naprawdę kościołem państwowym. Aż do dziś. I tyle z tych rzeczy nie tylko nie wypełniło Bożego zamysłu dotyczącego zdobycia takiego kościoła, ale tak naprawdę powiększyło problem, spowodowało więcej podziałów, więcej sekt, więcej denominacji. Więc gdy mówimy o prostytutce, o czym będziemy mówić w następnej, podczas następnego spotkania, o córkach widzimy teraz związek. Więc gdzieś ten wielki reformator przyznał, że w kwestii Kościoła nie odniósł sukcesu, wręcz odniósł upadek. Czy dotyczy co to usprawiedliwienia przez wiarę, czy zbawienia, Bożego zbawienia, czy uświęcenia, czy Biblii, studiowania Biblii, czy to dotyczy kwestii podążania za autentyczną świętością, czy też dotyczy to głoszenia Ewangelii, czy ewangelizacji całej ziemi. Wszystko to są wielkie, to wspaniałe rzeczy, ale wszystko to służy jednemu Kościołowi. Więc bracia, jesteśmy tutaj ze względu na ostateczny Boży cel. Ostateczne Boże odzyskiwanie, odzyskiwanie Kościoła. I mówiąc właściwie, zawiera wszystkie te wszystkie inne rzeczy. My się im nie sprzeciwiamy, ale nie są one celem. Niektórzy mogą myśleć, że duchowość to cel, że uświęcenie to cel, że głoszenie Ewangelii to cel. Tak wiele z tych rzeczy może być celem, ale nie są one celem. Kościół jest Bożym celem. Dlatego szatan zdał sobie z tego sprawę, że jeżeli człowiek i szatan oczywiście ma swój antycel, przeciwny cel, łatwo go zobaczyć, po prostu zniszczyć ten Kościół. Zepsuć ten Kościół, zrujnować Kościół. To jest jedyny cel szatana. Więc przechodzimy do tego poselstwa i widzimy, po pierwsze przyjrzymy się, jaki był pierwotny stan Kościoła, który Bóg pragnie. A gdy mówimy o Kościele, bracia, mówimy o tym wieku, w którym jesteśmy. Wieku łaski. Wieku Kościoła. Kolejny wiek to wiek Królestwa. W wieczności będzie wiek, gdzie będzie Nowa Jerozolima, nowe niebo i nowa ziemia. Ale teraz, w którym żyjemy, to wiek Kościoła. W tym wieku Bóg chce zdobyć Kościół i Bóg musi mieć Kościół w pełen i praktyczny sposób, wyraz. Uzyskać swój pełny wyraz. Więc z powodu działań wroga, jego strategii, Kościół uległ degradacji. Z powodu tej degradacji i z powodu tego, że nic nie powstrzyma naszego Boga, aż przeprowadzi swój zamysł, tym się będziemy zajmować dzisiaj. Ponieważ jest to w naszych materiałach na studiowanie do tego poselstwa, chciałbym przeczytać wam, ponieważ myślimy, że degradacja przyszła kilka wieków później, po tym, gdy został ustanowiony pierwotny Kościół. Ale nie. Degradacja rozpoczęła się w czasie, gdy wciąż żyli apostołowie, gdy Paweł wciąż żył. Przeczytajmy tylko jego listy. I zorientujemy się, że ta degradacja rozpoczęła się już wtedy. Popatrzmy na to, co pisze apostoł Jan. Pisał listy do 7 kościołów i możemy zobaczyć, że degradacja, straszliwa degradacja już wkroczyła. Więc tak naprawdę degradacja rozpoczęła się bardzo, bardzo wcześnie. Prawie że zaraz po tym, jak rozpoczął się Kościół, rozpoczęła się degradacja. Ale z drugiej strony odzyskiwanie także rozpoczęło się wcześniej. Więc chcę przeczytać wam, ze względu na to, żeby wywrzeć na nas wrażenie, to, co wróg dokonał, czego szatan używa, żeby zniszczyć i zepsuć Kościół. I czuję, bracia, że nie możemy zatrzymać się tylko na słuchaniu tych poselstw. Tak zająć się nimi w taki ogólny sposób podczas tych sesji studiowania. Czuję, że to brzemię, to słowo odzyskiwania Kościoła jest jak najbardziej na czasie. Nie tylko w odniesieniu do Niemiec, ale w ogóle do pańskiego odzyskiwania jako całego. Więc potrzeba, żebyśmy my, wiodący bracia, naprawdę studiowali te sprawy. I tych musimy zagłębić się w nie. W tym konkretnym poselstwie zagłębmy się tak w ogóle. To, co mamy tutaj, to jest tylko część. Są podane książki, co do których możemy się zagłębić i wejść głębiej w te zagadnienia. Razem, indywidualnie, grupowo. Jest ta wspaniała książka Historia Kościołów i Kościołów Miejscowych. W 1973 roku, po tym, gdy brat Ni odszedł do Pana, następnie trzy aspekty Kościoła. Jest to wszystko książki po angielsku. Trzy aspekty Kościoła, znaczenie Kościoła. Także w książce podsumowanie Nowego Testamentu. Jest tam cała sesja, cała część poświęcona odzyskiwaniu Kościoła. 23 aspekty przeczytam wam, nie zdążycie zapisać. To jest w tej książce właśnie. Podczas gdy po pierwsze filozofię trzeba było pokonać, przestrzeganie rytuałów, nauczania rzeczy innych, które różnią się od Bożej ekonomii. Po trzecie, pobożność była źródłem zysku. Czwarte, odwrócenie się od apostoła, który dokończał boskiego objawienia. Wprowadzana była herezja niczym gangrena do wielkiego domu. Niepodążanie za zdrową nauką. Po ósme, niektórzy stali się tymi, którzy powodują podziały. Następnie lekceważenie Bożego zbawienia, zwrócenie się ku żydostwu. Zapieranie się mistrza, których nabył. Zapieranie się tego, że Jezus jest Chrystusem. Nietrwanie w Chrystusie, w Ojcu i w Synu. Zapieranie się tego, że Chrystus przyszedł w ciele. Nietrwanie w nauczaniu o Chrystusie. To jeszcze długo przed powstaniem Kościoła katolickiego. Po czternaste, umiłowanie świata, podążanie drogą Kaina, pójście za błędem Balaama, podążanie za dziełami Nikolaitów, trzymanie się nauk Balaama, tolerowanie niewiasty Jezabel, która nazywała siebie prorokinią, żeby uprawiać nierząd i nauczanie głębokich rzeczy szatana, posiadanie imienia, że jest się żywym, a tak naprawdę jest się martwym, być to, że jesteśmy letni i to Chrystus jest poza drzwiami Kościoła. Bracia, to wszystko są bardzo poważne sprawy. To wszystko spowodowało degradację Kościoła. Wszystko to uzyskało zwieńczenie w Wielkim Babilonie.
And that is the apostate Christendom. Now, that is not a very good background, but let us come to.
To nie najlepsze podłoże, które tutaj przedstawiliśmy, ale przejdźmy teraz do konspektu. Po pierwsze, zdefiniujmy, czym jest odzyskiwanie. A następnie powrócimy do pierwotnego stanu Kościoła, do degradacji Kościoła i odzyskiwania. Tego poranka nie jesteśmy w stanie przejść do historii, poświęcić na to zbyt dużo czasu. Plan poselstwa jest bardzo dobrze zrobiony. Zobaczymy najpierw pierwotny stan, później degradację, odzyskiwanie. Bardzo dobrze zobaczymy tutaj kontrast między nimi. Po pierwsze, pierwszy punkt. Nasza historia w pańskim odzyskiwaniu nie jest historią jakiejś organizacji, ani jakiegoś ruchu. To historia odzyskiwania. Istnieje historia Kościoła. Jest to historia odzyskiwania. I tutaj szczególnie mówimy to, że jest to nasza historia w pańskim odzyskiwaniu. Nie jesteśmy tutaj, by odzyskiwać jakąś organizację. Nie jesteśmy tutaj, żeby wprowadzić tu jakiś ruch. Jesteśmy tu po to, by stanowić część historii pańskiego odzyskiwania. A w Ewangelii Mateusza 19:8 widzimy zasadę odzyskiwania. Od początku tak nie było. Nie muszę w to wchodzić. Myślę, że znamy tę sprawę. Punkt pierwszy. Odzyskanie oznacza powrót do początku. Musimy wrócić do początku, przyjmując pańską łaskę, by wrócić do pierwotnego Bożego zamiaru, do tego, co Bóg ustanowił na początku. Bracia, nie jesteśmy tu po to, by być jakimś super kościołem. Jesteśmy tu przez pańskie miłosierdzie, by powrócić do początku. Ponieważ na początku tak nie było. Od początku tak nie było. To nie było tak, jak to widzimy dzisiaj. To znaczy nie było tego, co widzimy dzisiaj. Wracamy do pierwotnego Bożego zamysłu. Słowo odzyskanie znaczy, że coś pierwotnie istniało, a następnie uległo degradacji, uszkodzeniu lub zagubieniu. Potrzeba więc przywrócić do pierwotnego stanu, aby znalazło się na powrót w normalnym położeniu. pierwotnym normalnym stanie. Tak jak w przypadku zwycięzcy. Zwycięzca to nie super święty, super chrześcijanin. Nie, to normalny chrześcijanin. Jesteśmy tu po to, by powrócić do pierwotnego standardu Kościoła, życia Kościoła. Jesteśmy tu, by Bóg nakazał nam powrócić do pierwotnego zamysłu. Gdy mówimy o odzyskiwaniu Kościoła, mamy na myśli to, że Kościół, który istniał pierwotnie, uległ degradacji, że trzeba przywrócić pierwotny stan. Kościół w swojej rzeczywistości nigdy się nie zmienił. Jest niebiański, jest chrystusowy, jest zmartwychwstańczy. Ale mówimy o Kościele jako wyrazie Chrystusa na tej ziemi, w czasie i w przestrzeni. Kościół ten może ulec degradacji. Ten Kościół może stać się, ulec deformacji. Może ulec uszkodzeniu. Dlatego chodzi o to, żeby przywrócić pierwotny stan. Pańskie odzyskiwanie Kościoła doprowadza nas do początku, żeby wypełnił się wieczny Boży zamysł i pierwotny zamiar dotyczący Kościoła. Bracia, to jest posłannictwo, które Bóg nam dał. Myślę, powinniśmy mieć jasność co do tego. Nic innego nie jest tak kluczowe jak to. Odzyskanie Kościoła i życia Kościoła, żeby wypełnić odwieczny Boży zamysł. Historia dzieci Izraela to największy typ w Starym Testamencie ze wszystkich typów. Wielu nauczycieli chrześcijańskich w przeszłości interpretowało tę historię od początku wyjścia z Egiptu. Wszystkie te wspaniałe rzeczy, które się z nimi wydarzyły, przez przejście przez pustynię, wszystko to odnoszono, także wejście do pięknej ziemi, do dobrej ziemi, odnoszono to do Kościoła. Ale niewola i powrót z niewoli to jest zagadnienie mniej znane i mniej interpretowane przez nauczycieli chrześcijańskich, ale widzimy to, że tam właśnie ten typ przedstawia to także, że wcześniej był pierwotny stan, ale z powodu zepsucia, z powodu bałwochwalstwa, z powodu zajmowania się tym, co było niegodziwe w oczach Boga, Nebukadnezar przyszedł z Babilonu i uprowadził ich, pochwycił ich. Także wszystkie naczynia z domu Bożego, te święte naczynia umieścił w świątyni bożków. 70 lat później, zgodnie z proroctwem Jeremiasza, powrócili. Bóg pobudził ducha króla i ducha ludu, by powrócili. I to był typ odzyskiwania. Powrót do pierwotnego miejsca, do pierwotnego stanu, którym jest do pierwotnej, normalnej sytuacji. Punkt drugi rzymski. Musimy rozumieć odzyskiwanie Kościoła w powiązaniu z Bożym zamiarem, jego realizacją oraz dziełem zniszczenia szatana. A. Nowy Testament objawia, że Bóg ma wobec Kościoła określony zamiar, zamysł i cel. Najpierw Bóg powziął zamysł, a następnie podjął kroki, by go wypełnić. B. Nowy Testament ukazuje nam też wyraźnie, w jaki sposób Boży wróg wkroczył, by zniszczyć to, czego dokonał Bóg. Mamy więc tutaj podane przypowieści z Mateusza. Wróg przyszedł i zasiał konkol wśród pszenicy. Także zmiana przedniej mąki. Kwestie związane z przemiany ziarna, nasienia gorczycy w wielkie drzewo. Wszystko to zostało wypowiedziane proroctwo na ten temat przez samego Pana, że jego wróg wkroczy, żeby zniszczyć to, co Bóg chce uzyskać. Jeden, to jak szatan niszczy dokonania Boga, ma aspekt wewnętrzny i zewnętrzny. Zwróćcie uwagę na to. A. Aspekt wewnętrzny polega na tym, by wyrządzić ludowi Bożemu szkodę i go skazić. Więc mamy tutaj odniesienie, Dzieje 5:3. Tutaj chodzi o Ananiasza. Już na samym początku życia Kościoła w Jerozolimie serce Ananiasza było wypełnione przez szatana, by oszukać Ducha Bożego. Już wtedy szatan wkroczył w serce człowieka. By zepsuć Kościół. By zniszczyć Kościół od wewnątrz. Dzisiaj, moi bracia, musimy być pełni sił i opierać się, ponieważ wróg cały czas atakuje. Jeżeli nie będziemy ostrożni, wróg zaatakuje przez nasze ciało, upadłe ciało, przez nasze ja, przez naszego naturalnego człowieka. Poprzez naszą upadłą ludzką istotę, przez naturę naszą upadłą. Szatan może wkroczyć i zniszczyć i zepsuć. Ale jest też zewnętrzny aspekt, który polega na zniszczeniu tego, czego dokonał Bóg. Mówiłem o ziarnie gorczycznym. Gdy dorosło, gdy dojrzało, stało się drzewem. To była mutacja. Także nawet ptaki niebieskie korzystały z gałęzi tego drzewa, by się zasiedlić. To jest zewnętrzne działanie wroga, które niszczy to, co dokonał Bóg. Bóg zasiał żywe nasienie gorczyczne. Pełne życia. Ale wróg wkracza, by zmienić naturę tego nasienia i uczynić z tego nasienia coś wielkiego. Przy okazji, bracia, Babilon jest wielki. Jerozolima jest święta. Nie jesteśmy tu, by być wielkim odzyskiwaniem Pana. Jesteśmy tu po to, by być Jego świętym odzyskiwaniem. Dwa. Szatan sprawił, że różne rzeczy zastąpiły Chrystusa. Podzielił ciało Chrystusa i uśmiercił funkcję Jego członków za pomocą systemu laicko-klerykalnego. Drodzy bracia, to bardzo podstępne działanie wroga w jego próbie zniszczenia Kościoła. Trzy rzeczy. Po pierwsze, rzeczy, które zastępują Chrystusa. Prawie każdy aspekt Chrystusa doznał szatan zastąpił czymś. Chrystologia jest tym, co zamieniło, zastąpiło Chrystusa. Także wiele rzeczy zastąpiło Chrystusa. Po drugie, szatan podzielił ciało Chrystusa. Podzielił na tysiące cząstek. Ciało, które jest jedno, jednym wyrazem Chrystusa głowy, zostało podzielone, pokrojone. I po trzecie, szatan uśmiercił funkcję członków ciała przez ten system laicko-klerykalny. To jest coś niegodziwego. To jest coś niegodziwego. Gdy członki funkcjonują, które funkcjonują, zostają zabite, ciało przestaje wręcz istnieć. Ponieważ ciało buduje siebie samo, to oznacza, że ciało budowane jest przez wszystkie działające części, przez funkcjonowanie wszystkich członków. W taki sposób ciało może być budowane. Tylko i wyłącznie. System laicko-klerykalny zabija to. Unieważnia to. To jest poważna rzecz. C. Ponieważ Bóg jest Bogiem, który postępuje celowo, któremu przyświeca wieczny zamysł oraz gdy raz postanawia, że coś zrobi, nic nie może zmienić jego zdania lub go powstrzymać. Chwała Panu. Boga nie można zatrzymać. Można go opóźnić przez jakiś czas. Można mu przeszkodzić przez jakiś czas. Ale nic nie może zatrzymać Boga. Dlatego po zniszczeniu, które spowodował szatan, Bóg wkracza, by wykonać ponownie to, co zrobił wcześniej. Już to tego dokonał. Teraz przychodzi, by wykonać ponownie to, co zrobił wcześniej. I to jest odzyskiwanie. Świątynia została zbudowana. Miasto Jerozolima zostało zbudowane. Ale potem szatan wkracza, by zniszczyć. Więc Bóg pobudza swój lud, żeby powrócił i dokonał dzieło odbudowy. To nie jest pierwotne dzieło. To jest odbudowa tego, co zostało zniszczone. Dziś w Pańskim odzyskiwaniu robimy to samo. D. Gdy Bóg wykonuje ponownie to, czego dokonał, jest to Jego odzyskiwanie. Polega ono na przywróceniu wszystkiego, co uległo zagubieniu i co zniszczył szatan i na odzyskaniu Kościoła zgodnie z Jego wiecznym zamysłem i pierwotnym zamiarem. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu rzymskiego. A żeby dostrzec potrzebę odzyskania Kościoła, musimy poznać pierwotny stan Kościoła i jego degradację. Oczywiście, wszystko to się wydarzyło i wciąż się ma miejsce. Ale brzemię, które mi przyświeca tego poranka, to nie tylko odnieść nas do historii. Mam pewne brzemię, żebyśmy przyjęli to słowo i za pomocą tego słowa ostrzegli samych siebie, żebyśmy nie powtórzyli historii. Ponieważ tak jak Filadelfia była odzyskanym kościołem, był jeszcze kolejny kościół, Laodycea. Nazywamy ten kościół upadłym albo zdegradowanym kościołem odzyskanym. Nie myślmy, że ponieważ jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu w pozycji, wtedy wszystko jest okej. Szatan wciąż działa. Nawet w naszej historii 90 iluś tam lat w Pańskim odzyskiwaniu wkraczała degradacja. Musimy nauczyć się lekcji z historii. A. Cechy pierwotnego stanu Kościoła. Zwróćcie na to uwagę. Wszystko to są bardzo skondensowane. Zwróćmy na to uwagę. Jeden. W pierwotnym Kościele wśród wierzących nie było hierarchii. Czy możemy powiedzieć, że w Pańskim odzyskiwaniu, odzyskiwaniu pośród nas, prawdziwie nie ma hierarchii? Nie ma nawet zapachu hierarchii czy tendencji do hierarchii? Z mojej perspektywy nie sądzę, żebyśmy mogli tak powiedzieć. Istnieje tendencja w niektórych miejscach, żeby niektórzy byli w cudzysłowie przywódcą kraju i żeby byli podprzywódcy w niektórych regionach, województwach, prowincjach, cokolwiek tam jest podział, jak jest podział administracyjny. Ci podprzywódcy mają pod swoim są zwierzchnikami nad jakimś regionem. Może formalnie nie ma czegoś takiego, ale w praktyce istnieje hierarchia. Bóg tego nienawidzi. A, przeczytajmy. Przeczytam wam. Wszyscy wierzący byli braćmi, bez względu na to, jakie zajmowali stanowiska. Stanowisko to stanowisko. To śmierdzi. Bóg, dla Boga to coś, co śmierdzi. Dlatego bracia w Anglii nazywali siebie braćmi. Opuścili, zostawili system w chrześcijaństwie, żeby stać się braćmi, jedni z drugimi, jedni wobec drugich. Jako członkowie ciała, punkt B, wierzący koordynowali się ze sobą, pozostając na równym poziomie i każdy wypełniał swoją szczególną funkcję. Wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. Wszyscy jesteśmy na tym samym, na równym poziomie i koordynujemy się ze sobą nawzajem. Nie przeczymy, że organicznie istnieje porządek w ciele Chrystusa. To widzimy w Słowie. Ale dziś, jeżeli nie będziemy ostrożni, będziemy mogli doznać degradacji i upaść w tego rodzaju stan. Że niektórzy są bardziej aktywni, czy są aktywni, a inni bierni. Niewielu będzie wykonywało wszystko, a inni nic. Wierzący są kapłanami Bogu, bez klasy pośredniczącej. Nie ma rozróżnienia na kler i laikat. Dlatego nauka Nikolaitów, dzieła Nikolaitów, tego nienawidzę. Bóg nienawidzi tego systemu. Z powodu tego, że to zapiera się, zaprzecza powszechnemu kapłaństwu wszystkich członków ciała. Wszyscy zostaliśmy nabyci przez krwią Chrystusa, by być królewskim narodem, kapłańskim narodem. Punkt drugi. Wczesny Kościół był całkowicie oddzielony od świata. Był w świecie, lecz nie ze świata. To kolejna cecha, bracia. Oddzielony od świata, był w świecie, lecz nie ze świata. Przykładem jest łódź. Łódź znajduje się na morzu, pełnym wody, ale woda nie jest w łodzi. Ale może się zdarzyć sytuacja, gdy łódź jest w wodzie i w łodzi jest woda. Małżeństwo, związek między Kościołem i światem. To bardzo poważna sprawa. Zatem Kościół nie może wyglądać tak jak ten wiek. Nie może się upodabniać do tego wieku. Nie możemy kochać rzeczy ze świata. Punkt trzeci. Pierwotny Kościół porzucił bożki i w pełni pozwalał Bogu mówić. Dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, bałwochwalstwo. Oczywiście dzisiaj nie mówimy tutaj o fizycznych, materialnych bożkach, ale mogą być innego rodzaju bożki w Kościele. I w pełni pozwalanie Bogu mówić. To bardzo ważna sprawa w odzyskiwaniu Kościoła. Kościół to miejsce, gdzie Bóg ma pełną władzę i wolność, by mówić to, co chce. To dlatego Biblia stanowi dla nas najwyższy autorytet. Autorytet Ducha Świętego, władza Ducha Świętego musi być niepodważana. Słowo to Boże przemawianie, a Duch to przemawiający Duch. Więc w Pańskim odzyskiwaniu zależy nam na Słowie i zależy nam na Duchu. W świecie chrześcijańskim powiedziałbym, że tak w wielu przypadkach kreda, historyczne kreda często są poważane bardziej niż słowo, a także przemawianie człowieka, opinie człowieka zamieniają zastępują przemawianie Ducha. Gdy zarządzamy kościołami w Pańskim odzyskiwaniu, bracia, dla nas jest to podstawowa lekcja, której musimy się nauczyć. Czyli nie to, co ty mówisz, co ja mówię, ale co mówi Słowo i co mówi Duch. Cztery. Istniał tylko jeden Kościół, jeden wyraz ciała Chrystusa w danej miejscowości. Myślę, że nie potrzeba tutaj spędzić zbyt wiele czasu na tym punkcie. Jeden Kościół w jednej miejscowości ze względu na jeden wyraz ciała Chrystusa w tej miejscowości. W przeciwnym razie nastąpi zamieszanie i powstanie podział. 5. Kościoły były jedno w społeczności, lecz każdy z nich był niezależny pod względem administracyjnym. Nie było głównego kościoła ani federacji. Kościoły, miejscowe kościoły, ponieważ jesteśmy w czasie i przestrzeni, nie jesteśmy jak ludzie, którzy mówią, że istnieje duchowy kościół w niebie. Wierzymy, że dziś, tak jak we wczesnym wieku, powinien mieć miejsce praktyczny wyraz jednego kościoła w tym wszechświecie w postaci kościołów miejscowych, właściwych kościołów miejscowych, wielu kościołów miejscowych. Ale kościoły te są jedne w społeczności, są jedno w społeczności. Nie są oddzielone od siebie. Nie są oddzielone od siebie. Ale każdy z nich jest niezależny pod względem administracyjnym, ale tylko w tym względzie. I nie ma głównego kościoła ani federacji kościołów. To jest wielkie odzyskiwanie w praktyce życia kościoła. Powiem jeszcze raz. Jesteśmy jedno w społeczności, ale niezależni jedynie pod względem administracyjnym w kwestiach zarządzania Kościołem. Mimo to nie ma Kościoła głównego ani Federacji Kościołów. Nie zgadzamy się z autonomią, autonomicznymi kościołami. Ani nie zgadzamy się z Federacją Kościołów, co powoduje, że kościoły zostają uporządkowane na sposób polityczny. Jest kościół główny. Nie, wszystko to jest niewłaściwe. Wiele miejscowych kościołów, ale wszystkie w jednej społeczności. Czyż to nie wspaniałe? Patrzę tutaj na was. O, wspaniały widok. 1900 braci ze całego świata, reprezentujących nie wiem ile miejscowych kościołów. Jesteśmy tutaj w jednej społeczności. Czyż nie? To jest zdumiewające. To jest naprawdę cudowne. Tyle kościołów, ale nie jesteśmy tutaj przyjeżdżamy tu na chwilkę, żeby uścisnąć sobie ręce. Jesteśmy tu po to, by radować się jedną powszechną społecznością ciała Chrystusa. Jesteśmy tu i cieszymy się jednością Ducha, która jest jednością trójjedynego Boga. Nasza społeczność jest tylko jedna. Nie mamy wiele społeczności. Jednak jesteśmy w wielu kościołach zgodnie z Bożą mądrością i aranżacją w czasie i przestrzeni. Nasze życie jest jedno. Dzielimy jedno życie. Dzielimy jedną esencję. Dzielimy jedną prawdę. Dzielimy jedną naturę. Dzielimy jeden wyraz, który stanowi naszą rzeczywistość. Ale nie jesteśmy jakąś federacją na sposób ludzkiej organizacji. Punkt 6. Kościoły okazywały szacunek Chrystusowi jako głowie i pozwalały, by to Duch Święty dzierżył władzę. Taka była pierwotna sytuacja. Kościoły okazywały szacunek Chrystusowi jako głowie i pozwalały, by Duch Święty dzierżył władzę. Myślę, że w tej kwestii wszyscy jesteśmy podatni na upadek. Bardzo łatwo nam nie okazywać szacunku Chrystusowi jako głowie i pozwalać na to, by Duch Święty nie panował nad nami. Aby Pan łaskawie przypominał nam, byśmy wszyscy trzymali się głowy jako Kościół i słuchali jako Kościół Ducha Świętego. Ten, kto słyszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów. B. Degradacja Kościoła wiązała się z hierarchią, związkiem ze światem, bożkami, podziałami, niedopuszczaniem Boga do głosu, organizowaniem się w celu zjednoczenia oraz przywłaszczaniem sobie zwierzchnictwa Chrystusa i naruszaniem władzy Ducha Świętego. Wszystko to było już na początku. Następnie mamy coś, co jest przeciwne temu. I to jest właśnie degradacja. Oby Pan zachował nas od takiej degradacji. Teraz przechodzimy do czwartego punktu rzymskiego. Odzyskiwanie Kościoła postępuje stopniowo. Przez te 2000 lat miało miejsce odzyskiwanie Kościoła, ale było ono stopniowe i idzie naprzód, następuje pewien postęp w stosunku do tego, co miało miejsce. Idzie dalej. A. Pańskie odzyskiwanie rozpoczęło się przed końcem pierwszego wieku i trwało dalej w kolejnych wiekach. B. W XVI wieku został wzbudzony Marcin Luther, który rozpoczął reformację. Zapieczętowana Biblia została wówczas otwarta. Na podstawie Biblii odzyskał on usprawiedliwienie przez wiarę. Nie doprowadził jednak do odzyskania właściwego życia Kościoła. Pierwszy punkt. Kościoły protestanckie nie oddzieliły się od świata, ani nie zlikwidowały klasy pośredniczącej. Po drugie, w kościołach protestanckich dochodziło do dalszych podziałów, a różne denominacje nie zaniechały sposobu organizowania się służącego zjednoczeniu. Trzeci punkt. Denominacje nie pozwalały, by Chrystus zajmował absolutną pozycję, ani nie pozwalały, by Duch Święty miał absolutną władzę. Myślę, że jest to dla nas jasne, gdy przyglądamy się tak zwanym państwowym czy narodowym kościołom, szczególnie tutaj w Europie, w Niemczech, w wielu krajach skandynawskich, a także w Anglii mamy kościół anglikański. Kto jest głową kościoła anglikańskiego? No, królowa Anglii. Kto jest głową kościoła państwowego w Szwecji? Król Szwecji. Wciąż są podatki kościelne do zapłacenia. Wszystko to mówi nam, że gdy Luther, który rozpoczął reformację, tak naprawdę można by powiedzieć, że jeżeli Marcina Lutra nazywamy ojcem reformacji, to Jana Husa trzeba by nazwać dziadkiem reformacji. Została odzyskana kwestia usprawiedliwienia przez wiarę, ale właściwe życie Kościoła nie zostało odzyskane. Tak naprawdę powstało jeszcze więcej podziałów w świecie chrześcijańskim. Wiemy, że po tym, jak powstały kościoły państwowe, później pojawiły się kościoły prywatne. obecne denominacje, baptyści, prezbiterianie, metodyści, Wesleyanie inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Było odzyskiwanie praw dotyczących na przykład zbawienia, ale jeżeli chodzi o Kościół, nie możemy tego powiedzieć. Poza oddzieleniem od Kościoła Rzymskiego. W XVIII wieku Pan wzbudził Zinzendorfa, który poprowadził braci morawskich, by odzyskali życie Kościoła. Zgodnie z tym, co mówił brat Lee, który uzyskał pomoc od brata Nee, mówił o braciach morawskich jako pierwszych, jaką pierwszą, pierwsze odzyskanie życia Kościoła w ciągu tych ostatnich 2000 lat. To było na początku XVIII wieku. I niedaleko to miało miejsce stąd. Oddzielili się oni od świata, usunęli rozróżnienia ze względu na zajmowane stanowisko, kładli nacisk na społeczność i koordynację, usiłowali zachowywać jedność, zaniechali formalnego organizowania się w celu zjednoczenia się i pozwalali, by Chrystus był głową i by wśród nich panował Duch Święty. To było wielkie odzyskiwanie życia Kościoła. Nie tylko odzyskanie pewnej prawdy czy pewnych prawd, ale odzyskiwanie życia Kościoła jesteśmy dłużni tak wiele Zinzendorfowi i braciom morawskim. W XIX wieku, punkt D, w Anglii Pan wzbudził grono braci, którzy posunęli dalej odzyskiwanie życia Kościoła, tak zwani bracia Plymouthscy. Punkt pierwszy. W rękach wolnych chrześcijan Biblia była naprawdę otwartą, jaśniejącą księgą, gdyż okazywali oni absolutne posłuszeństwo Pańskiemu Słowu. Za ich pośrednictwem uwolniono wiele ważnych prawd. Wiele ważnych prawd w Słowie Bożym zostało zinterpretowanych przez nich i uwolnionych przez nich. Dwa. Całkowicie zlikwidowali oni hierarchię i byli dla siebie braćmi, członkami siebie nawzajem. Kładli także nacisk na wzajemną miłość i społeczność. Trzy. Zlikwidowali sekciarstwo i zachowywali świadectwo jedności. 4. W niektórych sprawach jednak zwiedli i dlatego w owym czasie Pan nie mógł nigdzie iść naprzód w świecie zachodnim. Jedną z głównych przyczyn tego upadku czy porażki było to, że wdali się w dysputy na tematy doktrynalne, w interpretację proroctw. I to spowodowało, czy też dysputowali w kwestii przyjmowania wierzących, to spowodowało, że ta wspaniała rzecz, niektórzy uważają też, że było to wypełnienie Kościoła w Filadelfii z trzeciego rozdziału Księgi Objawienia. Po jakichś 40, 50, 60 czy nawet latach, może nawet w krótszym okresie, ten ruch braterski został podzielony na wiele, wiele części. Wiele, wiele podziałów. Punkt E. Musimy ujrzeć najważniejsze elementy odzyskania Kościoła na Dalekim Wschodzie. To ciekawe. Zinzendorf urodził się w XVIII wieku. Darby w XIX wieku. A brat Nee w XX wieku. Prawie dokładnie 100 lat między nimi. między tymi poszczególnymi okresami. W latach 1933 i 1934 wyraźnie ujrzeliśmy istotną sprawę, zasadę, że Kościół obiera miejscowość za swoje granice. Bracia, nie jesteśmy tu po to, by wywyższać jakichś ludzi. Mówimy tak wiele na temat brata Ni, brata Li, nie dlatego, że umieszczamy ich na jakimś piedestale. Fakt jest taki, że brat Li uważał brata Ni, brat Ni był tylko dwa lata starszy od brata Li. Uważał brata Ni za wielki dar dany przez Pana jego ciału, szczególnie w tym wieku. I zgadzam się z nim. Rozważając to, co ujrzał brat Ni w taki wszechobejmujący, zrównoważony sposób, prawdę Bożego Słowa, prawdę Chrystusa, dotyczącą Chrystusa i Kościoła. Brat Li kontynuował to. Umieścił te dwie rzeczy razem. To dlatego mamy to wszystko przed nami. Zasada polegająca na tym, że Kościół obiera miejscowość za swoje granice. To było podczas pierwszej wizyty Watchmana Ni w Europie. Mówimy o krześle, ale nie widzę krzesła. Mówimy o Kościele, ale nie widzę praktyki życia Kościoła. A z jednej strony zapobiega to podziałowi i zamętowi, a z drugiej także ponadlokalnym związkom. O, wiele tutaj można postudiować na temat granic miejscowych. B. W świetle nauki Biblii Kościół w każdej miejscowości powinien żyć bezpośrednio przed Panem i nieść odpowiedzialność przed głową Chrystusa. 2. Przestrzegaliśmy następującej zasady. Zarządzanie Kościołem ma charakter miejscowy, a społeczność Kościoła charakter powszechny. Mówiliśmy już o tym. A Kościół w każdej miejscowości posiada własne zarządzanie i zarządzanie Kościołem nie może wykraczać poza miejscowe granice. B. Społeczność Kościoła nie powinna mieć zaledwie charakteru miejscowego. Przeciwnie, powinna mieć charakter powszechny, ponieważ jest to społeczność ciała Chrystusa. O, jakże jest to zrównoważone. 3. Wyraźnie ujrzeliśmy, że kościoły w różnych miejscowościach nie powinny obierać organizacji za sposób jednoczenia się. Nie jesteśmy tu ze względu na jakiś ruch ekumeniczny. Jesteśmy w jedności, jesteśmy powiązani w sposób organiczny, gdyż wszystkie kościoły powinny podlegać bezpośrednio panowaniu Chrystusa, głowy, i okazywać posłuszeństwo władzy Ducha Świętego bezpośrednio. To są dwa główne znaki autentycznego kościoła miejscowego. 4. Położyliśmy nacisk na powszechne kapłaństwo, czyli podkreśliliśmy to, że każdy wierzący jest kapłanem. 5. Położyliśmy też nacisk na koordynację ciała w służbie i nawoływaliśmy wszystkich świętych, by przestrzegali zasady ciała i służyli razem w koordynacji. I 6. Położyliśmy nacisk na praktyczną służbę w Kościele. To, co znamy jako drogę ustanowioną przez Boga, czy też biblijny sposób służenia Panu, to zastosowanie tego wszystkiego, o czym tutaj mowa, tego powszechnego kapłaństwa w ciele Chrystusa. Wszystko to zostało odzyskane pośród nas. Amen. Wiem, że mówię, przechodzę przez to bardzo szybko, ale jestem przekonany, że wielu z nas wie o tym. Dlatego potrzeba nam tylko przypomnienia. Piąty punkt rzymski. Ostatni punkt, ale bardzo ważny punkt. Pańskie odzyskiwanie różni się od dzisiejszego chrześcijaństwa. Musimy mieć jasność co do tego. Różni się od dzisiejszego chrześcijaństwa. Niemożliwe jest pojednanie między odzyskiwaniem a chrześcijaństwem. To są dwa różne gatunki, rodzaje. Marnujemy czas, próbując położyć most pomiędzy tymi dwoma. Powinna istnieć ogromna przepaść, ogromny odstęp między nimi. Oddzielenie, całkowite oddzielenie pomiędzy odzyskiwaniem a chrześcijaństwem. A odzyskiwanie Kościoła służy temu, by wyprowadzić nas z niebiblijnego systemu laicko-klerykalnego i przeprowadzić z powrotem do początku ze względu na czystą praktykę życia Kościoła zgodną z boskim objawieniem. Czym jest słowo? Takie jest słowo w Księdze Objawienia. Wyjdźcie z niej. Wyszliśmy. Zostaliśmy wyprowadzeni z tego zdegradowanego systemu i powracamy do, dzięki boskiemu miłosierdziu, do czystej praktyki życia Kościoła zgodnej z boskim objawieniem. B. Nasza historia to historia bezkompromisowego, całkowitego wychodzenia z chrześcijaństwa. Podkreślmy sobie to bezkompromisowego. Bez kompromisu. Bez pójścia na kompromis. Nie ma związku ze światem, związku z polityką. Nie ma związku ze światem chrześcijańskim. Wyszliśmy. Nie powinno być żadnych kompromisów. C. Żaden most nie powinien łączyć kościołów miejscowych z chrześcijaństwem. Niektórzy, którzy nie są pouczeni czy nauczeni odpowiednio, nie mają jasności, mogą mieć dobre serce i próbować budować mosty. Myślą, że potrzeba nam mostu pomiędzy odzyskiwaniem a chrześcijaństwem. Ale nie powinno być żadnego mostu. Powinniśmy być tym, czym jesteśmy i nie iść na kompromis, ani nie udawać, jak również zachowywać rozbieżność między nami a chrześcijaństwem. Cokolwiek, co powoduje kompromis, cokolwiek, co powoduje powstanie mostu, wprowadzi stan pomieszania, stan niecałkowitego oddania, nieczystości. I jako Pańskie odzyskiwanie, jako miejscowe kościoły w Pańskim odzyskiwaniu, bracia, jesteśmy tu po to, by być świadectwem Jezusa. Czymś, co nie jest częścią tej prostytutki, ani częścią jej córek. Wyjdźcie z niej, mój ludu. Zostaliśmy wyratowani z tego obecnego, niegodziwego wieku religijnego. Nie powinniśmy być tymi, którzy łączą, czy też idą na kompromis z praktykami judaizmu. Powinno być jasne oddzielenie. Powinno być wyraźny odstęp i żadnego mostu między miejscowymi kościołami a chrześcijaństwem. Aby Pan dał nam wystarczająco jasną wizję, wizję, która będzie nami rządzić, żebyśmy trwali w tym oddzieleniu. Myślę, że teraz się zatrzymam, żebyśmy mogli się podzielić. Pomódlmy się przez chwilę, bracia, a później będziemy się dzielić.